Niestety coraz częściej się zdarza, że łatwiej zacząć niż skończyć. Są takie momenty, że kiedy kończymy uwielbienie, to dosłownie jestem... Boję się skończyć po prostu. Trzeba to jakoś umiejętnie wchodzić w Bożą obecność i umiejętnie ją opuszczać. Dlaczego nie schodzę ze sceny? Bo chcę wam opowiedzieć dwa słowa na temat mojego pobytu w Afryce. Wyjaśnię wam, dlaczego tak znienacka to się stało. Prawdę mówiąc, nie planowałem w te wakacje wyjazdu do Afryki, ale kiedy zbliżał się czas końca wakacji, to coraz większe takie pragnienie we mnie się rodziło i myślałem sobie, no niemożliwe, żeby wakacje minęły, a żebym ja nie pojechał do Afryki. I wiecie, w pewnym momencie to doszło do tego, że dosłownie to było jak płonący ogień w moim brzuchu. Więc poszedłem do pastora i zapytałem, czy zna to uczucie. On powiedział tak. Ja mówię, no to pomóż mi to zagasić. No i pastor ze starszyzną podjęli decyzję, że wyślą mnie do tej Ugandy. Przygotowania do tego wyjazdu były o wiele bardziej nerwowe niż w zeszłym roku, bo wiecie, ja już miałem świadomość, co mnie czeka. W zeszłym roku ja jechałem na zupełnym luzie, bo nie wiedziałem, czego się tam będę spodziewał. A w tym roku po prostu jakby wszystko się wyświetlało przed moimi oczami i wiedziałem, na co się szykuję. Jak pamiętacie, w zeszłym roku zginął mój bagaż, więc w tym roku wszystko, co niezbędne, spakowałem do bagażu, który miałem ze sobą, podręcznego. On mógł ważyć 7 kilo. Ważył pewnie z 11, ale trudno. Etiopskie linie lotnicze pozwalają zabrać dużo bagażu. I wziąłem dwie walizki po 23 kilo, dosłownie prezentów. Nic tam nie było, co należało do mnie. I mój krótki, bo dwutygodniowy pobyt składał się z dwóch części. Pierwszy tydzień byłem u pastora Paula na górze modlitwy, a drugi tydzień u pastora Dawida, który też gościł u nas tutaj w kościele. I tam pracowałem w jego kościele z sierotami, które są przy domu Burden Bearers, czyli niosący ciężar. I no to był doskonały czas, ale dla mnie to był czas takiego żniwa. Kiedy pojechałem tam w zeszłym roku, to wykonałem tam pewną pracę i naprawdę nie spodziewałem się, że tak wielkie owoce ona przyniesie. Ja tam w zeszłym roku udzieliłem parę lekcji gitary, parę lekcji keyboardu. I wyobraźcie sobie, kiedy przyjechałem tam w tym roku, to okazało się, że nie tylko ci uczniowie, którym dawałem lekcje, potrafią grać, ale są jeszcze uczniowie uczniów moich uczniów. Także to po prostu, no była dziewczynka, która się nazywa Rachel, wzięła gitarę i zagrała mi. Ja mówię, Rachel, ja nigdy nie uczyłem cię grać na gitarze. Ona mówi, to nie szkodzi. Nauczyła się i naprawdę bardzo wiele takich... no jakby pomnożenie, którego się nie spodziewałem. Chłopiec, którego w zeszłym roku dosłownie nauczyłem chyba 4 funkcji na gitarze, prowadzi teraz uwielbienie w kilku kościołach i u siebie na uniwersytecie w Makarere. I no to jest po prostu urodzony lider uwielbienia. I wiecie, kiedy pojechałem teraz, to on przez tydzień nie chodził do szkoły, tylko po to, żeby móc mieć kontakt ze mną. I no, starałem mu się dać wszystko, co można, co po prostu, czego on mógłby się nauczyć i z czego mógłby skorzystać. Ale wiecie, dzień jest za krótki. I ten mój pobyt zarówno na górze modlitwy, jak i u pastora Dawida w Ciędziodzio wyglądał tak, że to była taka całodniowa lekcja gitary. Uczniowie tylko się zmieniali, ale ja się nie zmieniałem, więc te brzęki gitary dochodziły do mnie zewsząd. Oczywiście zabrałem też jedną gitarę z Polski i tam komuś ofiarowałem. I to wszystko po prostu miałem wrażenie czasami pod wieczór, że nie mam dokąd uciec przed tymi dźwiękami, bo każdy chciał coś przećwiczyć. Syn pastora Dawida, który ma na imię Sam, nauczył się w ciągu 2 dni 20 piosenek na flecie i po tych 2 dniach już grał własne melodie, których go nie uczyłem. To wyglądało tak, że on przychodził z karteczką wydartą z zeszytu i prosił mnie, żebym mu zapisał nuty, i kiedy ja mu zapisałem, to on odchodził gdzieś na 15 minut, po czym wracał i zaliczał tą piosenkę. Jak ją zaliczał, to prosił o następną. I tak w ciągu dnia nauczył się 10, w ciągu następnego dnia kolejnych 10, a potem już grał ze słuchu po prostu swoje melodie. Takim świadectwem dobrym tego, jak zdolne są to dzieci, było to, że któregoś wieczoru usiedliśmy przy keyboardzie i któreś z tych dzieci zapytało mnie, czy bym potrafił zagrać hymn Ugandy. Ja mówię, no nie potrafię, ale jak mi zaśpiewacie, to jest szansa, że coś tam wymyślę. I po kilku wersjach, które usłyszałem, bo wiecie, jak to po prostu dzieci śpiewają, to jeden śpiewa trochę bardziej poprawnie, trochę mniej. Już wymyśliliśmy, jaka jest melodia tego hymnu Ugandy. I Bright Moses, ten mój najzdolniejszy uczeń, usiadł do tych klawiszy i tak z trudem szukał dźwięków do tej melodii. Kiedy on już znalazł te dźwięki, dołożył do tego harmonię i okazało się, że on potrafi zagrać już to tak bardzo dobrze. Wiecie, no serce mi urosło, ale na tym się nie skończyło. On przeszedł przez 12 tonacji z tym. Po prostu zagrał o 0,5 tonu wyżej, jeszcze wyżej, tak jak idą klawisze. Po prostu u nich jest taka zasada, że trzeba umieć grać we wszystkich tonacjach, bo nie wiadomo, jak zacznie ten śpiewający, bo tam liderem nie jest instrumentalista, tylko śpiewak. Więc kiedy on zaczyna śpiewać, to trzeba szybko znaleźć, od jakiego dźwięku on gra, taki wiecie, jak organista w kościele, nie? I po prostu sobie poradzić. Więc no to już wymiękłem po prostu. Ja tego nie potrafię, więc oczywiście nie przyznawałem się do tego głośno, ale w każdym razie no, uczeń przerósł mistrza, to trzeba przyznać. Oczywiście mogę mu jeszcze wiele rzeczy pokazać na gitarze, ale to nie zastąpi talentu, który po prostu on ma już gdzieś tam w sobie. Także to było bardzo dobre świadectwo. Dobrym świadectwem było też to, że przed wyjazdem poszedłem do sklepu muzycznego i rozmawiałem z właścicielem i powiedziałem, że chcę 8 kompletów strun i futerał do gitary. A on pokazał mi stertę dosłownie podań. Mówi, tu są różne organizacje i to polskie, a nie jakieś afrykańskie, proszą mnie o pomoc. Ja, proszę pana, nie jestem zbawicielem świata. Ja mówię, niech pan się nie martwi, ja wiem, kto jest. On mówi, pan mnie stawia w złej sytuacji. Ja mówię, wie pan co? Ja bym był w złej sytuacji, gdybym ja nie przyszedł i nie poprosił pana, bo wtedy miałbym wyrzuty sumienia. Ja mówię, a nie napisałem do pana podania, tylko po prostu przyszedłem w 4 oczy, jak mężczyzna z mężczyzną, poprosiłem o pomoc. On mówi, nie no, stawia mnie pan w złej sytuacji. No ale wiecie, po krótkim namyśle powiedział, niech pan idzie do mojego syna, on da panu, czego pan potrzebuje. Ja poszedłem do tego syna i mówię, potrzebuję 8 kompletów strun i futerał do gitary. On pyta, na jakich zasadach? Ja mówię, na takich, że pan mi to da, a ja wyjdę. No to facet po prostu ze źrenic mu się znaki zapytania ułożyły. On mówi, ale... Ja mówię, no ale co by pan chciał w zamian? On mówi, no niech pan zrobi jakieś zdjęcie tam na miejscu. Ja mówię, a chce pan zdjęcie? Niech pan da koszulki z logo waszej firmy. No to jeszcze dorzucili koszulki i na tym się skończyło. Także miałem takie wrażenie, że Bóg otwiera pewne ścieżki. Najprostsza ścieżka była do Romka Ryboteckiego, bo wystarczyło zatelefonować i powiedzieć, że jadę do Ugandy, a on już zasypał dzieci prezentami, słodyczami i innymi gadżetami, długopisami i kredkami, z których no, tam dzieci naprawdę mają pożytek. Powiem tylko, że doświadczyłem tam wielu ekstremalnych rzeczy. Niedzielne nabożeństwo, które zaczynało się o godzinie 10, skończyło się o godzinie 17. Także no, 7-godzinne nabożeństwo to było pierwszy raz w życiu coś takiego doświadczyłem i dzieci uczestniczyły w tym nabożeństwie. One tańczyły, spały, śpiewały, robiły wszystko, ale nikt nie wyprowadzał ich na zewnątrz. Nie było takiej sytuacji, że one były gdzieś tam oddzielone. One uczestniczyły dokładnie w tym samym, co robili dorośli. Bardzo mi się to podobało. I kolejną taką rzeczą fajną, no tam doświadczyłem różnych tam przygód. Niestety muszę wam powiedzieć i jeszcze raz was wszystkich ostrzec. Afryka jest niebezpieczna. Miałem taką sytuację, że poszedłem zrobić jakieś zdjęcia w buszu i dotknąłem jakiejś takiej ciernistej rośliny. Ona miała bardzo niewielkie kolce, ale wszystkie wbiły mi się w rękę i następnego dnia miałem już tu po prostu jakąś ropę, zakażenie, no coś strasznego. Także no to bardzo szybko człowiek tam łapie coś przez nieostrożność. W zeszłym roku byłem bardziej ostrożny, a w tym roku trochę wyluzowałem. I mimo, że wróciłem chory z tej Ugandy, to jestem bardzo zadowolony. Miałem taką sytuację, że w zeszłym roku modliłem się o pewną kobietę i kiedy spotkałem ją w tym roku, to po prostu nie mogłem jej poznać. I zapytałem jej wręcz, co się stało. Ona powiedziała, że wszystkie modlitwy, które zanieśliśmy w zeszłym roku razem, zostały wysłuchane. Wiecie, to jest bardzo wpływowy człowiek i ja po modlitwie z tą kobietą miałem takie wrażenie, że gdybym miał przyjechać do Afryki tylko po to, żeby po prostu te tam 40 minut jej poświęcić, to był dostateczny powód do tego, żeby tam jechać. I muszę wam powiedzieć, że to dziś, no, przy tym wyjeździe po prostu zobaczyłem, jak wielki owoc przyniosła ta modlitwa. Naprawdę coś wspaniałego. Wiecie, kiedy oglądasz czyjeś zmienione życie, to nagle to wszystko, co robisz i to całe twoje poświęcenie nabiera sensu i jakiegoś takiego głębszego wrażenia. Zytce Kłosińskiej udało mi się wydrukować pierwszy numer ugandyjskiego chrześcijańskiego magazynu. Jest to naprawdę niezwykłe osiągnięcie. Ci ludzie nawet nie marzyli o tym, że może być coś takiego jak po prostu periodyk chrześcijański. To wszystko dzięki dziewczynce, która przyszła do mnie w zeszłym roku i powiedziała, że studiuje pedagogikę, ale chciałaby być dziennikarką. Ja powiedziałem, to nie czekaj, tylko napisz jakieś artykuły i przyślij mi je. No ona powiedziała, nie, no ja muszę najpierw skończyć te jedne studia, później zacząć drugie. Ja mówię, jak tak będziesz robić, to nigdy nie zrealizujesz swoich marzeń. No i ona przysłała mi kilka artykułów. Ja dosłownie 2 dni przed wyjazdem do Ugandy ubrałem to jakoś i wysłałem koleżance, która zrobiła z tego dosłownie taki, że wyglądało to jak gazetka. No i oczywiście pobiegłem do Marcina, do drukarni i Marcin wydrukował 10 egzemplarzy takich na takim papierze, że to naprawdę robiło wrażenie. Wyczekałem moment tam na górze modlitwy, kiedy ta dziewczynka się pojawiła. Pytałem, czy ona jest. On przyszła się przywitać. Jak już wszyscy byli razem zebrani u pastora tam w takim, powiedzmy, pokoju gościnnym, to trochę przesadziłem teraz, ale no, nazwijmy to tak. To ja wyciągnąłem to z walizki i mówię, Christy, ja coś dla ciebie mam. Ona zaskoczona patrzy na te wszystkie magazyny, które ja trzymam w ręce i jak zorientowała się, co to jest, to zaczęła płakać i płakała przez 20 minut. I wiecie, no ludzie byli tak niezwykle wzruszeni. Oczywiście rozparcelowali w okamgnieniu te gazetki i była tam kobieta, której świadectwo było zamieszczone w tej gazecie. Ale ona nie potrafiła czytać. To jest taka pastor Ellis, która umarła i zmartwychwstała i ona to opisała w tej gazetce. Znaczy tak naprawdę opowiedziała tej dziewczynce, a ona zrobiła z tego artykuł. I widziałem taką scenę, że ona podchodzi do takiego chłopaka, który jest nauczycielem angielskiego na górze modlitwy i mówi, przeczytaj mi, co ja tam napisałam. No mówię wam, to było niezwykłe. I chyba jedna z takich najmilszych rzeczy, jakie mnie tam spotkały, to było to, że zawsze pragnąłem od wielu, wielu lat zagrać z murzyńskimi muzykami. No i to się wypełniło, bo nagraliśmy piosenkę. Przez kilka dni tam ćwiczyliśmy. Wybrałem taką najprostszą, jaką znam, która ma tylko 3 akordy. Mój Jezus królem królów jest. Mój Jezus władać będzie wciąż. No i wszyscy grali, cała góra modlitwy, te 3 akordy w kółko. No jak już poćwiczyli, to stwierdziłem, że zabiorę ich do studia i zrobię nagranie. Ale tak naprawdę to był poranek, kiedy palnąłem to tak, wiecie, między śniadaniem a jakimiś innymi czynnościami. Za 15 minut oni już wiedzieli, gdzie jest studio, ile będzie kosztowało, kiedy tam pojedziemy i tak dalej. Ja mówię, szybko działacie, naprawdę. No i w dzień, kiedy miało być nagranie, wypastowali mi buty, wsadzili na ciężarówkę i pojechaliśmy do studia i zrobiliśmy nagranie. To zapuśćcie, to posłuchacie, jak w języku rotoro brzmi piosenka Mój Jezus. I jeszcze bardzo fajna ciekawostka. Krzysiek Szczypuła, który jest autorem tej piosenki, kiedy się dowiedział, że jego piosenka została nagrana w Afryce, bo Honorata tam zadzwoniła do niego i pytała, czy możemy tą piosenkę jakoś rozpowszechniać. Wyobraźcie sobie, powiedział, że on wydaje nową płytę i ta piosenka będzie bonusem na tej płycie. Także moje dzieci z Góry Modlitwy robią karierę. Ten wstęp gra dziewczynka, którą nazywam Kawowe Oczka, i ona gra to na ukulele, które kupiłem w Lidlu. Pastor Paul. Że ty jesteś od Boga. Nie wiem, po prostu mają tak niezwykłą wrażliwość, jeśli chodzi o takie gitarowe dźwięki, że nawet człowiek, który nagrywał w studio, po prostu powiedział, no to this is not a common music. To znaczy, to nie jest taka zwykła muzyka. I on naprawdę przyznał, że się wiele nauczył podczas tego nagrania. I to było naprawdę zwieńczenie moich takich, nie wiem, młodzieńczych pragnień, że udało się to zrealizować. Mimo, że wiecie, studio wyglądało jak garaż i no, jakieś wielkie problemy mieliśmy, żeby zrealizować to, bo jak padał deszcz, to nie było prądu, a jak był prąd, to znowu coś tam innego wysiadało. Ale po 9 godzinach nagrywania ta piosenka, że tak powiem, została zrealizowana. I dla mnie to było spełnienie marzeń, a dla ludzi z Góry Modlitwy oni stwierdzili, że nareszcie przełamało się coś, bo nigdy do tej pory nie mogli zrobić czegoś takiego. A teraz właściwie przez tą piosenkę mogą mieć wpływ na o wiele większy wpływ niż mieli do tej pory. Nie wiem, co oni zrobią z tą piosenką tam na miejscu w Fort Poto. Prawdopodobnie jakieś lokalne stacje będą to grywały, ale jest to naprawdę niezwykła rzecz. Niezwykłą rzeczą jest to, że nie trzeba było z nimi dużo pracować, ponieważ to są ludzie dedykowani do tego, żeby oddawać chwałę Bogu, więc nie musiałem nikomu nic tłumaczyć, że musi pracować, czy musi ćwiczyć, czy musi się nauczyć swoich głosów i tak dalej. Wszystko po prostu, że tak powiem, prawie domyślnie się odbywało. Także jestem bardzo wdzięczny Bogu i starszyźnie za to, że mogłem tam być. I ta wdzięczność również jest ze strony Ugandyjczyków. Kazali bardzo serdecznie podziękować starszyźnie Kościoła, ale też całemu Kościołowi, bo to w końcu z waszych pieniędzy ten mój wyjazd się odbył. I jestem wam bardzo wdzięczny, że mogłem tam być. I wszystkim, którzy się za mnie wstawiali w tym czasie, których prosiłem o modlitwę, bardzo dziękuję. Bo muszę wam powiedzieć, że do ostatniego momentu, aż do momentu, kiedy wszedłem do domu, po prostu Bóg chronił mnie od wszystkiego, co mogło się zdarzyć, bo nawet w powrotnej drodze prawie mieliśmy wypadek, kiedy mój syn wiózł mnie z lotniska. Jakaś dziewczyna wyjechała nam po prostu na Grabieszyńskiej pod samochód i wiecie, zahamowaliśmy, ale auto się przesuwało. I nagle, kiedy już miało dojść do zderzenia, auto jakby wjechało na bardziej szorstki taki, no nie wiem, grunt i wyhamowało. I to dosłownie, no tak niewiele od... I wiesz, dziewczyna tylko się uśmiechnęła. Wiecie, była noc i ona, i deszcz padał i ona taka zdezorientowana po prostu wyjechała z podrzędnej ulicy. Dopiero po paru minutach sobie uświadomiliśmy, że właściwie ominęła nas kraksa. Ale mój syn właśnie uświadomił sobie, co by chętnie powiedział tej dziewczynie, ale już było za późno, bo już jechaliśmy dalej. Także naprawdę, no to było takie... Czułem się chroniony i dziękuję wam wszystkim za tym, którzy się o mnie modlili w tym czasie. Jeszcze tylko powiem dwa słowa o chłopcu, który ma na imię Samuel. To jest mały, 3,5-letni chłopiec, który mieszka na Górze Modlitwy i którego zaadoptowała nasza Moniczka Jarek. To on tam ma mamę, ale nie ma taty. I jest to no, taki mały biedaczek, można by powiedzieć, ale z drugiej strony jest to człowiek dość niezwykły. Bo to dziecko jest poświęcone modlitwie. On się po prostu nieustannie modli. I to jest zadziwiające, że można wychować dziecko tak, że dla niego modlitwa jest czymś tak naturalnym, jak wszystko inne w życiu. Kiedy modliliśmy się o naszą Ulę Iskrę tam na Górze Modlitwy, to była taka sytuacja, że on przyszedł do mnie, ja tam go klepałem po pleckach. Tak on za bardzo nie ma się kto tam nim zajmować, więc on tak sobie chodzi po tej Górze Modlitwy, ale przyszedł, tak się trochę przytulał i wlazł mi na kolana. I kiedy my się modliliśmy, rozpoczęła się taka duchowa walka, to nie wiem, czy on językami, czy w języku rotoro, bo ja tego nie rozumiałem, zaczął mówić tak. Ja po prostu mówię, co to dziecko wyprawia? Myślałem, że on może... No, nie wiedziałem, co ty myśleć, ale po chwili zrozumiałem, że on prowadzi walkę duchową, że on po prostu się wstawia. I to było tak niezwykłe, kiedy ja modliłem się językami, to on powtarzał ostatnie sylaby tego, co ja powiedziałem, a kiedy mówiłem alleluja, to on odpowiadał amen, alleluja, amen. No, wiecie, taki brzdąc mały, jeszcze obsmarkany tak strasznie, po prostu prowadzi duchową wojnę. Naprawdę to jest coś niezwykłego. I do tego bardzo lubi być w uwielbieniu. Tam w uwielbieniu się przede wszystkim tańczy, więc jak on tylko słyszy muzykę, to od razu kolana zaczynają mu chodzić i po prostu chodzi takimi bujającym się krokiem. Naprawdę jest to niezwykła postać i no też jest to takie zachęcające dla nas, żeby wychowywać dzieci tak, żeby one jakby w naturalny sposób, tak jak się uczą od nas mówić po polsku, to tak samo, żeby uczyły się od nas po prostu modlić, patrząc na nas i po prostu naśladując chyba nie ma nic lepszego. To wszystko, co wam chciałem pokazać z Afryki. Dziękuję wam bardzo.
Amen. Dziękujemy ci, Łukasz. Mnie zadziwia w tej historii, wiecie, kiedy słucham takich rzeczy, to ciągle do mnie wraca to słowo. Moje myśli nie są waszymi, ani moje drogi nie są waszymi. Jest zadziwiającą rzeczą, że przyjechał człowiek z Polski, pojechał do Afryki i w przeciągu 2 dni nauczył dzieci grać. Zadziwiające, prawda? Że Bóg to zorganizował, że przysłał człowieka z Polski do Afryki, do buszu prawie. A my nieraz tak kombinujemy. Zadziwiające jest to. Kochani, ten owoc, który tam Bóg przez Łukasza jakby uczynił i to pomnożenie, to jest, chcę wam powiedzieć, to jest nasz wspólny udział. Wiecie dlaczego? Dlatego, że pieniądze, to są nasze pieniądze, myśmy zainwestowali w to, w królestwo. Ale jeszcze jest jedna rzecz, której możemy się czegoś nauczyć. Kiedy wyjeżdżasz, kiedy Bóg cię posyła i jedziesz, zaczynasz doświadczać Jego obecności, znaków, cudów, prowadzenia, ochrony. Kiedy siedzisz na miejscu i nic nie robisz, to nie za bardzo. Wiecie, jest późno, ale troszeczkę przynajmniej, troszeczkę powiem coś na temat wychowania Bożego. I w skrócie przypomnę. Potrzebujemy mieć to zrozumienie, że kiedy narodziliśmy się na nowo, Bóg się stał naszym Ojcem. Amen. A jeśli stał się naszym Ojcem, to od momentu nowych narodzin w naszym życiu, w życiu Bożego ludu czy Bożego dziecka nie może się wydarzyć absolutnie nic bez Jego przyzwolenia i zgody. Absolutnie nic. To tak jak się rodzi dziecko w rodzinie, mama wraca z dzieciątkiem do domu i rodzice decydują, co będzie z dzieckiem. I bez zgody rodziców nic się nie wydarzy. Kiedy rodzimy się na nowo, Bóg staje się naszym Ojcem. Bez Jego przyzwolenia nic się nie może wydarzyć w naszym życiu. Wielu ludzi tego nie rozumie. My potrzebujemy to przyjąć. Jako Ojciec wychowuje nas, kształtuje nas na podobieństwo i obraz swego Syna Jezusa Chrystusa i nieustannie w tym. Amen. Wychowanie przez Boga nigdy nie jest przyjemne. To zawsze coś kosztuje. I my potrzebujemy mieć tego świadomość, ale jest błogosławieństwem dla tych, którzy pozwolą się wyćwiczyć. Tak naucza nas słowo. Celem tego wychowania jest uczestniczenie w Jego świętości oraz uczestniczenie w dziedzictwie Chrystusa. Mówiliśmy o tych 3 stopniach, że pierwszy stopień to jest ta szpila, która kuje nas. Drugie to jest napomnienie, które Bóg nam daje, już takie bardziej konkretne. I mówiliśmy też o chłoście. I dzisiaj ja chciałbym się z wami czymś podzielić. Jeśli macie Biblię, otwórzmy sobie, weźmy Księgę Hioba, 36 rozdział. Księga Hioba, 36 rozdział. Kochani, Księga Hioba opisuje nam 5 osób. Jest Hiob i jest 3 przyjaciół. My ich nazywamy Hiobowi przyjaciele w takim negatywnym wydaniu. Oni przyszli i oskarżali Hioba za grzech i dlatego powiedzieli, że kara spadła na ciebie, bo jesteś grzesznikiem. I jest jeszcze jeden człowiek, który nazywał się, to on był młody, który nazywał się Elihu. I pod koniec Biblia wyraźnie pokazuje, że Bóg stanął za Hiobem i za Elihu, natomiast był przeciwko tym 3. Możemy sobie to poczytać, ale więc Bóg zaakceptował Hioba, zaakceptował Elihu, bo na jego temat żadnych negatywnych słów nie powiedział, ale nie zaakceptował tych trzech Hiobowych przyjaciół, którzy przyszli i oskarżali Hioba za grzech w jego życiu. Z tego jest, kochani, jeden taki wniosek, że cierpienie i próba, która w życiu Hioba trwała, teolodzy mówią, około 6 miesięcy, więc około pół roku. Cóż to jest na 140 lat pół roku, prawda? To jest prawie nic. To, że Boże Słowo nam pokazuje, że to nie było bezpośrednim wynikiem grzechu Hioba. Dlaczego? Otwórzmy sobie pierwszy rozdział, założymy sobie ten 38 i coś w pierwszym rozdziale przeczytamy. 8 wiersz, ta druga część. Nie ma mu równego na ziemi, mąż to nienaganny, prawy, bogobojny, stroniący od złego. Tak wypowiedział się sam Bóg o Hiobie. Zwróćmy na to uwagę, kochani. Nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. Co się, kiedy przyszła próba na Hioba, my nie mamy czasu, żeby się wgłębić bardzo głęboko w tą księgę, ale możemy zobaczyć, że w czasie próby z Hioba coś się zaczęło wydobywać. I ja się podzielę z wami czymś osobistym. Był w moim życiu taki czas, kiedy chodziłem w bardzo takiej bliskości z Panem i odczuwałem Jego stałą obecność, błogosławieństwo, widziałem odpowiedzi na modlitwę. No po prostu byłem w takiej więzi. To i wydawało mi się wtedy, że jestem człowiekiem, że żyję, że jestem człowiekiem bardzo podobającym się Bogu, że nie ma we mnie żadnych wad ani niczego. Dlaczego? Bo mam więź z Nim, namacalną prawie. Kiedy myśmy z żoną organizowali tą konferencję pierwszy raz w życiu, LL Ministries, nigdy tego nie robiliśmy, więc zostałem jakby wprowadzony w miejsce presji, stresu. I zaczęły się ze mnie wydobywać rzeczy, że ja byłem przerażony. Gniew, złość. Ja przychodziłem do domu i wieczorem stawałem przed Bogiem i płakałem. I mówiłem tak, Panie, skąd się to wzięło? Przecież tego nie było nigdy we mnie. I w którymś momencie Bóg przemówił do mnie i powiedział tak, synu, to zawsze w tobie było, ale teraz wychodzi na wierzch. To zawsze w tobie było. Ja coś wtedy zrozumiałem i Bóg dał mi bardzo, bardzo dobrą lekcję. I nauczyłem się takiej rzeczy. To, że w moim życiu się coś nie objawia, to nie znaczy, że moje wnętrze w oczach Boga jest całkowicie czyste. Kiedy ten brud wychodzi? Kiedy jesteś w trudnej sytuacji, w próbie, coś nie idzie po twojej myśli, jesteś w presji, jakakolwiek próba przychodzi, wtedy mały Mussolini wychodzi z ciebie albo Hitlerek. Czyż tak nie jest? Jest. Jeśli wszystko idzie po naszej myśli, jesteśmy święci. Nienaganni, bogobojni. Nawet widzimy Bożą przychylność, łaskę, odpowiedzi na modlitwę. Wydaje nam się, wszystko jest okej. Kochani, potrzebujemy zrozumieć taką rzecz. Bóg zna nas lepiej niż my sami. Wyobraźcie sobie, że Jezus Chrystus, Boży Syn, coś nie poszło po jego myśli, żeby manifestował złość, gniew wobec ludzi. Nie było w nim tego, prawda? Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jest napisane. A więc Boże Słowo nas naucza, że uczenie się posłuszeństwa Ojcu przychodzi przez cierpienie. My z zasady uciekamy przed tym, bo to jest bolesne. Wiecie, ta próba, w której Hiob był, ona coś objawiła. Objawiła jego dumę, objawiła jego samousprawiedliwianie się, wrogość w sercu w stosunku do tych trzech osób i jeszcze kilka innych rzeczy. Otwórzmy sobie, przeczytamy tutaj coś. 36 rozdział. Więc ten młody człowiek przysłuchiwał się tym oskarżeniom tych trzech Hiobowych przyjaciół i ze względu na to, że on był najmłodszy prawdopodobnie, więc zaczekał, aż oni skończą. W kulturze wschodu starszy miał pierwszeństwo. Kiedy mówił, to młody w ogóle nie otwierał dziobu swego. Więc kiedy oni skończyli, on powiedział, teraz ja będę mówił. I mówi tak. 5 wiersz. Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi. Potężny siłą i sercem. Bezbożnego nie pozostawia przy życiu, ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość. Od sprawiedliwego nie odwraca swoich oczu, wraz z królami sadza ich na tronie i są na zawsze wywyższeni. On to wszystko mówi do Hioba. I potem mówi taką naukę. A gdy są skuci w pęta, kto ci właśnie sprawiedliwi? Co to znaczy skuć kogoś w pęta? Skuć to są tak jak kajdany, że zakładało się śruby albo nity, rozklepywało się po to, żeby nikt tego nie mógł odkręcić. Trzeba było to albo przeciąć, albo przepalić, żeby wyzwolić. Skuci w pęta. To jest oczywiście taka duchowa przenośnia. Skowani więzami nędzy. Jeśli wierzący człowiek dochodzi do takiego miejsca, że zaczyna widzieć w swoim życiu tak, jakby był skuty w pęta, a to oznacza, że on nie może się swobodnie poruszać, czuje się jak niewolnik, nikt się tak naprawdę o niego nie za bardzo troszczy, jest zdany na samego siebie, skowani więzami nędza, nędza przychodzi. To nie jest tylko sprawa nędzy materialnej. To jest taki stan duszy, bardzo kiepski. I kiedy coś takiego przychodzi, to ten Elihu mówi tak, wtedy Bóg wyjawia im ich sprawy i ich występki, że się wzmogły. A więc jest ten trzeci etap korekty pańskiej. Innymi słowy, pupa jest w robocie. Pierwsza to była szpila. Nikt o tym nie wie, tylko ty sam wiesz, że szpila. Drugi etap to jest napomnienie. Już takie formalne. Jeśli to nie pomaga, to przychodzi trzeci etap. Pupa jest w robocie. Otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości. To słowo złość to oznacza też nieprawość, próżność. A więc kiedy przychodzą takie rzeczy w życiu wierzącego, to oznacza, że coś robię źle. Więc muszę się zatrzymać i zacząć pytać Boga, Boże, co się dzieje i dlaczego? Jesteś moim Ojcem. Wiem, że mnie kochasz. Poświęciłeś swego Syna za mnie. Jestem Twoją własnością. Zapieczętowałeś mnie swoim Duchem Świętym na własność dla siebie. Więc jestem Twoją własnością, a Ty jesteś wszechmogącym Bogiem. Więc jeśli takie rzeczy się zaczynają dziać, to ja muszę się zapytać, muszę wiedzieć dlaczego i co się dzieje. Wzywa ich, otwiera im ucho na przestrogi. wzywać, żeby się odwrócili od złości, nieprawości, próżności. Jeżeli usłuchają, poddadzą się. Wiecie, że Bóg nieraz doprowadza człowieka do kresu możliwości jego? Dochodzisz do miejsca, najpierw próbujesz wszystko sam. Nieraz starasz się o pomoc innych i to nic nie działa. Więc dochodzisz do miejsca i wtedy możesz zrobić dwie rzeczy. Obrazić się na Boga i dać sobie z Nim spokój. I niektórzy tak robią. I są rozbitkami w wierze. Albo możesz zgiąć swoje kolana, zgiąć swój kark i poddać się Bogu. Bo przecież On nie jest ani ślepy, ani głuchy. On nie jest tak, że wyjechał sobie na wakacje na Bermudy i zapomniał o tobie. On wszystko widzi, wszystko wie, wszystko rozumie. On jest wszechmogący, wszystko wiedzący. Jeżeli usłuchają i poddadzą się, dokończą dni swoich w szczęściu i lat swoich w rozkoszach. I to mi mówi, że jeżeli człowiek ma to zrozumienie i poddaje się Bogu, to to może przedłużyć nawet jego życie. Jeżeli nie usłuchają, zginą od śmiertelnego pocisku i umrą, nie wiedząc jak i za co. Nieraz widzimy kogoś, kto z naszej perspektywy chodził z Bogiem, służył Bogu, nagle choroba i umiera. I natychmiast rodzi się pytanie, dlaczego? Dlaczego? I to są takie normalne ludzkie reakcje. Bóg może to objawić, chociaż nie musi. Ja wam powiem o dwóch przykładach. Jeden przykład. Pewien człowiek zachorował i kiedy się modliłem o zrozumienie tego wszystkiego, bo sam byłem zaskoczony tym wszystkim, Bóg mi pokazał, że co było przyczyną tej choroby i powiedział, idź i napomnij go. Więc ja poszedłem, było mi to dla mnie bardzo trudne i zrobiłem to. I byłem szczęśliwy, dlatego że Bóg sam osobiście przemówił do tego człowieka i on potwierdził to, że to słowo, z którym ja do niego przyszedłem, że rzeczywiście tak jest. I ja wtedy wiedziałem i on wiedział, że Bóg darował mu życie. Bo zbliżał się do śmierci. I zaczął normalnie funkcjonować. I on wiedział, co było przyczyną. Minęły lata. Nie rozprawił się z tym w swoim życiu. I przyszedł taki moment, kiedy ten grzech jakby na nowo powstał w jego życiu. I natychmiast przyszło do mnie objawienie. To tak jakby słowo z nieba. On umrze za to. I ja wiedziałem, że to jest nieodwracalne. I tak się stało. Ja nie mówię, że on poszedł do piekła, żebyście mnie dobrze zrozumieli. I przyszła następna lekcja i to wiem, że nieraz, żeby człowiek nie przekroczył pewnej granicy, z której już nie będzie powrotu, Bóg pozwoli wrogowi tak dotknąć ciała, że ten człowiek odejdzie, chociaż będzie zbawiony. Bo Bóg w swoim miłosierdziu i własce wiedział, że to był syn jego i on nie pozwolił na to, żeby on przekroczył pewną granicę, czyli żeby zaczął żyć dalej w grzechu. Więc zabrał go. Pozwolił. Powiem wam drugi przykład. Znowu to był pewien człowiek, który bardzo służył Bogu i Bóg go bardzo używał. I zachorował, ale bardzo często objawiał się w nim, w tym człowieku, taki gniew i złość, i wybuchy. zaczął chorować na nowotwora. I kiedyś żona zadzwoniła do mnie i powiedziała, że mąż chce, żebyś przyjechał do niego. Ja go znałem, bo myśmy też razem kiedyś też służyli. Więc ja wsiadłem w samochód i pojechałem. I przyjechałem do niego i widziałem, że bardzo cierpiał. Ale też widziałem, jak się odnosił do swojej żony i do dzieci. I usiadłem na łóżku, wziąłem go za rękę i zacząłem mu mówić o pokoju, że Bóg nie chce, żeby się tak odzywał. On chce zmienić twoje serce. I powiedziałem, poddaj się Jemu. On ma moc uzdrowić nawet cię z tego. I kiedy trzymając go za rękę mówiłem do niego, odczułem, jak Boża miłość zaczyna się przelewać do jego ciała i Bóg mi pokazał, że cały ból, który nosił od tego raka, odchodzi. I w którymś momencie się zapytałem go, czy odczuwasz, że ból odchodzi, odszedł od ciebie? On powiedział tak. I widziałem, że on się poddał Bogu. Ja chcę wam powiedzieć taką rzecz. Cielesności nie da się uświęcić. Cielesność musi zostać ukrzyżowana. Tego się uświęcić nie da. I kiedy on doświadczył tego pokoju i ból odszedł, ja powiedziałam, trwaj w takim stanie i nie pozwól, żeby to do ciebie wróciło. On mi bardzo podziękował i zaczął wracać do zdrowia. Ale znowu do końca nie rozprawił się z tym. Minęło 2 czy 3 miesiące, zadzwoniła do mnie jeszcze raz żona i powiedziała, że mąż jest w szpitalu, jest w krytycznym stanie i pragnie cię widzieć. Ja powiedziałam, dobrze, przyjadę. I miałam tam spędzić z nim całą noc. I kiedy jechałem do tego miasta tam, to było rano, po śniadaniu wyjechałem, pytałem się, Panie, co mogę dla niego zrobić? Kochani, ja wiem, że dla Boga uzdrowienie człowieka to jest pstryk i tak, bo Bóg jest Bogiem cudów. Czyż nie tak? Pan powiedział tak, on umrze. Jedyną rzecz, którą chcę, żebyś zrobił, to spraw, żeby on jakby nigdy nie stracił tej wiary, że go kocham, pomimo tego. Ja powiedziałem, dobrze, zrobię to. Przyjechałem tam do domu, córka wsiadła w samochód, pojechaliśmy do szpitala, zaprowadzili mnie do pokoju, gdzie on był. Nie poznałem go. Wiecie, rak bardzo niszczy człowieka. Gdybym sam wszedł, to bym go nie poznał, że to on. Więc spędziłem tam całą noc z nim. On już brał morfinę, więc miał też takie przebłyski. Majaczył też, ale miał przebłyski. I kiedy miał te przebłyski świadomości, on powiedział tak do mnie, wiesz co, nie rozumiem. Ja ciągle mówiłem, bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu. Ja mówię, wiedz jedno, Bóg z ciebie nie zrezygnował, on kocha ciebie i nawet jeśli umrzesz, to on będzie tam czekał na ciebie. On to przyjął i powiedział tak, wiesz co, nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Ja wiedziałem dlaczego, ale nie chciałem go dołować, bo wiedziałem, że to już jest jakby za późno. Poprosił mnie, powiedział tak, pomódl się, żeby Pan mnie już zabrał. Ja powiedziałem, dobrze. Położyłem ręce na niego, poprosiłem Jezusa. Rano przyjechała rodzina, więc ja się pożegnałem, odjechałem. Na następny dzień żona zadzwoniła, że odszedł już. Nie stracił wiary, że Bóg go kocha. Czy musiało tak być? Nie, nie musiało. Zginął od śmiertelnego pocisku i mrął, nie wiedząc jak i za co. Dalej jest napisane tak. Ludzie bezbożnego serca hodują gniew. Wiecie, hodować to jest coś, że chodzisz przy tym, prawda? Hodujesz, uprawiasz to, hodują gniew. nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. A więc są też tacy, którzy mają żal do Boga, żal do wszystkich, którzy jakby wierzą, że to przez niezrozumienie, że się złoszczą nawet nieraz na Boga, nieraz w ogóle dają sobie z Nim spokój. Dlaczego? Bo oni mają oczekiwania, a Bóg nie spełnia ich oczekiwań. Dalej jest napisane, to też ich dusza umiera w kwiecie wieku. Wiecie, kiedy dusza umiera człowieka, to nie masz już więzi osobistej z Bogiem i wróg zaczyna szaleć w twojej duszy. Kończą swe życie, posłuchajcie tu, wśród nierządników świątynnych. Kto to jest nierządnik świątynny? Kiedy przeczytamy sobie historię Helego, który był kapłanem, i jego synów, którzy służyli w świątyni, oni uprawiali nierząd tam. Dusza umiera, a oni kończą swe życie wśród nierządników świątynnych. Jak to można przenieść na obraz Kościoła Nowego Testamentu? Możesz przychodzić do kościoła i uważać się za wierzących. I powiem wam znowu pewną sytuację. Posługiwałem pewnej osobie wierzącej, która zdradziła męża, zaangażowała się z innym wierzącym kiedy przyszła na drugą rozmowę, mówi, że to jest od Boga. Bo ja go kocham. A swego męża już nie. To jest typowy objaw zwiedzenia. I pyta się mnie, co mam zrobić? Ja powiedziałem i tak, wobec Boga, Kościoła i państwa jesteś żoną, jesteś mężatką i masz męża. I na dzień dzisiejszy żyjesz w grzechu, cudzołóstwa. Taki jest fakt. Więc powiedziałem, jeśli z tym nie skończysz, to twoja przyszłość będzie wyglądać nie bardzo ciekawie. I podałem jej pewien przykład z posługi. Powiedziałem, dziecko, musisz dokonać wyboru. Albo Jezus, albo będziesz żyć tak, jak chcesz. Musisz wybierać. Ludzie chcą łatwych rozwiązań. Wiecie, czego ta osoba tak naprawdę ode mnie oczekiwała? Że ja to przyklepię. Ja powiedziałam do niej tak, nie odrzucę cię jako człowieka nigdy, ale nie akceptuję tego, co robisz. Jeśli z tym nie skończysz, w twoim życiu będą problemy. Piętnasty wiersz mówi tak, on wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Podzielę się z wami czymś osobistym. W moim życiu był kiedyś taki moment, że ręka pańska zaciążyła na mnie. Wiecie, my jesteśmy doskonali w samosprawiedliwości, w usprawiedliwianiu siebie. Jesteśmy w tym ekspertami i jesteśmy doskonali w tym. Ja robiłem różne rzeczy wtedy, ale ręka pańska zaciążyła i nie odchodziła. Zacząłem tracić. Wiedziałem, że powolutku tracę Bożą obecność w swoim życiu i Jego przychylność. To się nie stało z dnia na dzień. Ten proces trwał ponad rok czasu, o którym ja mówię. Pościłem, płakałem, zastanawiałem się, kiedy to się skończy. Żadnej odpowiedzi, nic. Szukałem w Słowie, nic. A ręka pańska ciążyła. I pamiętam ten moment, kiedy byłem na balkonie, to było w lecie. leżałam sobie na leżaczku i Pan przyszedł i przypomniał mi tą całą sytuację z tym wszystkim. I nagle zobaczyłem, to jest grzech w oczach Boga. Wiecie, że Duch Święty jest duchem prawdy? Prawda nie zawsze jest przyjemna. I kiedy z tym do mnie przyszedł, powiedziałem tak: Boże, wybacz mi, uznaję to dzisiaj jako swój grzech. Od tego momentu ręka Pańska odeszła i błogosławieństwo na nowo zaczęło przychodzić. Wiecie, że to jest w Biblii? Psalm, powiem zaraz, który, czy już wam mówię, 32 psalm. Dawid tego doświadczył. Kiedyś się dzieliłem tym w kościele. 32 psalm od 2 wiersza. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła. Czyli ręka Pana tak długo ciążyła, aż Dawid zaczął tracić siłę. I myślę, że doszedł do takiego miejsca złamania przed Bogiem. Grzech mój wyznałem Tobie. Winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. I potem Dawid coś doświadczył, bo mówi tak: niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. 8 wiersz, potem zaczął słyszeć, jak Bóg zaczął mówić do niego: pouczę Ciebie, wskażę Ci drogę, którą masz iść. Kochani, jeśli ręka Pańska zaciąży na czyimś życiu, nie będziesz słyszał Boga. Będziesz łatwiej słyszał wroga wtedy. Będę Ci służył radą, oko moje spocznie na Ciebie, na Tobie. I potem Dawid mówi tak w 10 wierszu. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Dawid miał doświadczenie. Kiedy byście przeczytali z Biblii historię uzdrowienia Hiskiasza, zobaczycie, że on w swojej chorobie, w swoim bólu i cierpieniu wołał do Boga dotąd, aż był skruszony i doświadczył przebaczenia. I wtedy przyszło słowo o uzdrowieniu. Wrócimy do Hioba, księgi Hioba. Kiedy Hiob to wszystko wysłuchiwał, zobaczmy 37 rozdział, 23 wiersz. Wszechmocny jest niedostępny, jest potężny siłą i bogaty w sprawiedliwość, nie podepcze prawa. Biblia mówi, że Boży tron stoi na fundamencie prawa i sprawiedliwości. Amen. Bóg jest w doskonały sposób prawy i sprawiedliwy. To jest Jego natura, której On nigdy nie zmieni w stosunku do nikogo. A to oznacza, że On jest tak samo sprawiedliwy dla Ciebie, jak i dla mnie. Jego sprawiedliwość jest taka sama dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Albo przyjmiesz Jego słowo i zaczniesz zważać na Jego słowo i staniesz się wykonawcą i będziesz błogosławiony, albo nie. I wtedy będziesz ponosił konsekwencje. 38 rozdział. Bóg zaczął odpowiadać Hiobowi i powiedział tak, 2 wiersz. Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Bóg miał pewien plan w tym wszystkim, o którym Hiob nie wiedział. Wiecie, co było planem? Oczyszczenie serca i życia Hioba. To było jego planem. I potem Bóg objawia się, jaki jest. 40 rozdział. I potem na koniec Bóg mówi do Hioba tak. Czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Więc Bóg napomina Hioba. Przestań się ze mną spierać i nie bądź uparty. Jakżeś taki mądry. Niech oskarżyciel Boga odpowie. A więc w tej trudnej sytuacji, w tej presji, w tej próbie, ten mały Hitlerek oskarżenia wyszedł z Hioba. Widzicie, Hiob doświadczył łaski. Wiecie, na czym ta łaska polegała? Bóg widział, że on się miotał w tym wszystkim. Bóg nie przestał go kochać. Przyszedł do niego i mu się objawił. I Hiob mówi tak. Oto ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. Raz mówiłem, już nie będę. Drugi raz już nie powtórzę. I potem Bóg do niego mówi tak. 8 wiersz. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość? To, czego doświadczyłeś, czy chcesz podważyć moją sprawiedliwość? Pomówić mnie o krzywdę, aby okazać się, że to ty masz słuszność, a nie ja? Ciekawe, co? Po ludzku można by powiedzieć Hiob tak. Boże, ty jesteś niesprawiedliwy. Nie jest, to, co robisz, to nie jest sprawiedliwe wobec mnie. A kto śmie pouczać Boga, pytam się. Ile razy, może jako dziecko, pomyślałeś sobie tak. Skarcony przez tatę. To jest niesprawiedliwe, co mój ojciec robi. Bo zwrócił uwagę, albo klapsa dał. Pupa była w robocie. A gdyby nie była, co by mogło z ciebie wyrosnąć? Ja wiem, że ojcowie nieraz przeginali. Wiem o tym, że tak jest. Ale z drugiej strony, jeśli ojciec nie karci dziecka, to znaczy, że go nie kocha. I to jest taka lekcja, którą trudno przejąć. I potem Bóg mówi, jeśli jesteś taki mądry, możesz zrobić to. I pokazuję mu. 42 rozdział. Kiedy Bóg skończył, Hiob mówi tak. Wiem, że ty możesz wszystko i żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? To ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Hiob myślał, że jest taki mądry. Wobec Boga okazało się, że on tak naprawdę go nie zna. Bo przecież Bóg mówi, moje myśli nie są waszymi, moje drogi nie są waszymi. Dzieliłem się z wami, że kiedy się narodziłem na nowo, ja myślałem, że Bóg myśli tak samo jak ja. A potem byłem zdziwiony, że tak nie jest. Myślałem, że Bóg powinien chodzić tą samą drogą, co ja idę. Potem się okazało, że tak nie jest. Potem Hiob mówi tak, tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. Teraz moje oko ujrzało cię. Odwołuję moje słowa. Kajam się w prochu i popiele. chcę wam powiedzieć taką rzecz. Kiedy w trudnej sytuacji życiowej, nieraz w chorobie, widziałem to. I powiem wam jeszcze jeden przykład. Kiedyś zadzwoniła do mnie pewna osoba i powiedziała tak. Ta pani leży w szpitalu i bardzo chciałaby się z tobą zobaczyć. I ja wiedziałem, kto to jest. Była kiedyś tutaj w tym kościele. Usłyszała coś z moich ust, co jej się nie spodobało. Osądziła mnie i przestała przychodzić bez słowa. Więc kiedy usłyszałem, że jest w szpitalu i zacząłem się modlić, Pan mi powiedział tak, ona chce się wyspowiadać przed tobą. Więc ja pojechałem i rzeczywiście tak było. I pierwszą rzeczą, którą zrobiła, wyznała mi grzech i bardzo mnie prosiła o przebaczenie. A ja byłem zaskoczony. I powiedziała, dlaczego osądzała mnie. Ja oczywiście wybaczyłem, pobłogosławiłem ją. Ona odzyskała pokój sama z sobą i z Bogiem. I za parę dni odeszła do Pana. Wiecie co? Otrzymała łaskę. Wiecie, co było łaską? Łaską było to, że Duch Święty jej pokazał grzech. I łaską dla niej było to, że ten grzech mógł zostać wyznany i usłyszała przebaczenie. I odeszła w pokoju, bez grzechu, czysta do Pana. Ciekawe, co? Żeby nie przedłużać, ja mam więcej takich świadectw. Kochani, presja, trudne sytuacje, próba są po to często. Bóg czyni to po to, że chce dla naszego dobra, żeby oczyścić nasze serce. I powiem wam, to jest łaska z nieba. To nie jest kara za grzechy. Hiob nie został ukarany za grzech, bo Bóg powiedział, jesteś Boże sprawiedliwy, Hiobie. Ale jest w tobie coś, czego nie chcę. Chcę to oczyścić ciebie. Hiob się poddał, uniżył się przed Panem i Bóg go niesamowity sposób pobłogosławił. Pomyślcie przez chwilę. Na dzisiaj dosyć. Ja ten temat dokończę za tydzień. Dobre, nie? Kochani, Bóg Ojciec za bardzo nas kocha, żeby nas zostawić samopas. Tak, na dzisiaj skończę, bo już jest i tak późno. Chciałbym, żebyśmy... To jest czwarta część tego cyklu nauczeń na temat Bożego wychowania. Będzie to na naszej stronie internetowej. No i jeszcze nie skończyłem tego cyklu. Nie wiem, jak daleko pójdziemy, jak nas Bóg daleko poprowadzi. Ale uważam, że to ku czemuś ma służyć. Ja chcę wam powiedzieć, że ja tego wszystkiego nie wyczytałem z książek. Ja najpierw przez coś przeszedłem, a potem zobaczyłem, że w Biblii to wszystko jest. Wiecie, my nieraz czytamy Biblię i wydaje nam się, że wszystko wiemy. Dopóki nie poznamy, nie przyjdzie objawienie tak naprawdę prosto z nieba. I dopiero wtedy nam się oczy otwierają i dopiero wtedy możesz powiedzieć, teraz rozumiem, co tu jest same. Jeszcze raz powiem, cielesnej natury nie da się uświęcić. To jest niemożliwe. Bóg Ojciec nie spocznie, dopóki nowe stworzenie nie będzie manifestowało natury Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak powiedział? Amen. Powiem wam, Jego Słowo, Jego Święty Duch jest wystarczające do tego, żeby tak żyć. Jego łaska. Nic więcej nie potrzebujesz. Często potrzebujemy mieć uszy do słuchania i podejmować właściwe decyzje i zacząć traktować naszego niebieskiego Ojca poważnie. Amen. Ja myślę, że zbyt wielu chrześcijan żyje totalnie bez bojaźni Bożej. Zbyt wielu. Oczywiście ponoszą tego konsekwencje w swoim życiu, niestety. Więc nieraz nie dochodźmy do miejsca, żeby pupa była w robocie. Zawsze mówię, lepiej unieść się w komorze. Mniej boli, nie ma wstydu. W stanie będziemy się modlić. O, halleluja. Czy ktoś jest gotowy dziękować Bogu za to słowo? Ojcze, wywyższamy Ciebie. Panie, my Ci naprawdę dziękujemy. Panie, za Twoją dobroć, za Twoją miłość wobec nas, za Twoją łaskę, Ojcze. Panie, że Ty robisz wszystko to, Panie, żebyśmy mogli uczestniczyć w Twojej świętości. Ojcze, i my Ci za to dziękujemy przez Twego Syna Jezusa. Panie, i my wierzymy, że Ty w swojej mądrości, w swojej łasce i miłości każdego z nas delikatnie będziesz prowadzić tą właściwą drogą. Panie, daj nam takie uszy, które będą słyszeć, Panie, to, co Ty komunikujesz do naszego życia. I Ojcze, prosimy Cię, żebyś objawiał nam swoje drogi i nauczył nas chodzić nimi. Amen.